Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek ważna i optymistyczna informacja. Najnowszy okręt budowany dla polskiej marynarki wojennej rozpoczął najważniejsze testy przed wejściem do służby. To faza morska tzw. badań kwalifikacyjnych. Przechodzi przez nie zbudowany w stoczni remontowa shipbuilding niszczyciel min typu Kormoran. O badaniach i o tym, na czym polegają, opowiedział mi komandor porucznik Piotr Sikora, dowódca 13 Dywizjonu Trałowców.
Badania kwalifikacyjne punkt po punkcie zgodnie z programem badań sprawdzamy i metodyką tych badań sprawdzamy każdy sprzęt pojedynczo i sprawdzamy wszystko razem jako system. Zaczynając od takich podstawowych rzeczy, z wyposażenia pokładowego, z zamontowania urządzeń, czy są dobrze zamontowane, czy w odpowiednim miejscu, czy jest odpowiednia szerokość, nie wiem, przejścia dla chociażby dla personelu, który bierze udział w obronie przeciwawaryjnej, w walce z pożarem, czy z wodą, do sprawdzania już całego systemu jako okrętu, czyli systemu dowodzenia tym okrętem, czyli tego clue, który jest w kabinie operacyjnej zamontowany, gdzie spływają wszystkie sygnały ze wszystkich urządzeń i tam siedzi dowódca, tam siedzi cały personel i ten personel właściwie stamtąd dowodzi okrętem, już nie z mostka tego przysłowiowego, ale z tego bojowego centrum informacyjnego.
Ja kilka tygodni temu rozmawiałem z prezesem stoczni remontowa shipbuilding, z Mateuszem Filipem, no i on powiedział, że te próby stoczniowe, te testy, które przechodził w remontowej okręt typu Kormoran, one przebiegały bez problemów. No to jest, można powiedzieć, dobry zwiastun przed tymi badaniami kwalifikacyjnymi, które trwają, ale to nie jest tak, że próby stoczniowe to jest to samo, co badania kwalifikacyjne, które wy prowadzicie.
No tak, no, znaczy trudno mi powiedzieć, czy bez problemów, jakieś tam drobne problemy były.
No ale zawsze się pojawiają, oczywiście.
Sprawa jasna, bo jest to jednostka prototypowa, tak? To jest to praca rozwojowa, w ramach której budowany jest ten okręt i na podstawie tej jednostki dopiero powstanie seria z tymi uwagami, które w czasie badań naszych kwalifikacyjnych zauważymy i te, które już zostały zauważone podczas badań wstępnych, bo w tym też częściowo uczestniczył personel wojskowy.
Czym zatem różnią się te badania?
Badania różnią się tym, że stocznia w ramach badań wstępnych jako wykonawca, czyli to konsorcjum, które buduje jednostkę i będzie przekazywać nam do dywizjonu, do marynarki wojennej, sprawdza poszczególne elementy, czy po prostu działają, czy spełniają wymogi. Natomiast my będziemy ten system w ramach badań, właściwie już to robimy w ramach badań kwalifikacyjnych, czy to w porcie, które już się odbyły, czy teraz obecnie na morzu, które są prowadzone, będziemy to sprawdzać jako jeden wielki system.
Czyli nie, że coś działa z osobna, ale czy różne systemy działają w tym samym momencie?
Tak, dokładnie. No, za przykład mogę podać chociażby łączność, która jest taka newralgiczna zawsze na okręcie, czyli stocznia, powiedzmy, sprawdzała każde urządzenie łączności, włączając je, wyłączając, czy działa i czy oczywiście nadaje i odbiera. Natomiast my to będziemy sprawdzać jako system, czyli włączymy właściwie większość radiostacji na okręcie, na odpowiednich pasmach, będziemy nadawać, odbierać z innymi użytkownikami i będziemy sprawdzać, czy te radiostacje się nie zakłócają, czy wychodzimy w eter i czy odbieramy informacje.
No i trudno też spodziewać się, że stocznia miałaby testować uzbrojenie, no bo na to przecież trzeba mieć specjalne zgody. To poza samą sprawą techniczną, to także kwestie różnego rodzaju formalności, które trzeba załatwić.
No tak, sprawa stawiania min, wybierania ich, czyli jako zabezpieczenia do tych badań, jak również sprawa uzbrojenia, tego typowego takiego, co się ludziom w cywilu kojarzą zazwyczaj z armatą czy z karabinem, to zdecydowanie załoga będzie testować na morzu pod okiem komisji, która jest do tego wyznaczona.
No ale niszczyciel min typu Kormoran to także pojazdy podwodne na przykład.
To zdecydowanie, to jest, nawiasem mówiąc, nasze główne uzbrojenie, ponieważ wielu ludzi kojarzy sobie wyraz uzbrojenie z rakietami, z armatami, natomiast dla nas głównym uzbrojeniem jest właśnie sprzęt broni podwodnej, czyli to wszystko, co będziemy wykorzystywać do poszukiwania, wykrywania, klasyfikacji i identyfikacji i neutralizacji tych przedmiotów także.
drony podwodne to jest to, o czym w kontekście kormorana mówi się, że będzie taką największą nowością, w największym stopniu zmieni waszą pracę, ponieważ pozwoli zachować bezpieczeństwo, sprawi, że ludzie będą z dala od min, że tam będą maszyny.
Tak, zdecydowanie cały świat zmierza i również my w kierunku, tak jak mówi się językiem kolokwialnym, dronów, a my mówimy autonomiczne pojazdy podwodne, tak aby człowiek nie przebywał w rejonie zagrożonym występowaniem min. Tak? Także tam wysyłane są pojazdy, które wykrywają przedmioty czy miny na dnie akwenu i dopiero wtedy okręt zmierza już przygotowany do ich niszczenia, zna pozycję, podchodzi i neutralizuje dany przedmiot. Ten główny pojazd to jest opracowany, to jest z firmy Kongsberg, to jest norweski, czyli Hugin. Do tego mamy stacje podkilowe i stacje na pojeździe Double Eagle, właściwie też z zagranicy, czyli z Saaba i Stalesa, stacja Stalesa, pojazd z firmy Saab. Natomiast mamy też pojazdy do podkładania ładunków, także do ich wykrywania i także do jednorazowe pojazdy do niszczenia, czyli mamy pojazd Morświn, to jest taka modyfikacja naszego pojazdu Ukwiał, który w tej chwili użytkujemy od roku 2000 na tych okrętach po modernizacji. Morświn jest produktem Politechniki Gdańskiej i pojazdy jednorazowe, w tym także wielokrotnego użycia pojazdy typu Głup, tak to jest taki odpowiednik nasz, pojazdów Seafox niemieckiej firmy.
Wróćmy jeszcze do produkcji okrętu Kormoran. Dużo mieliście uwag, bo wiem, że przecież wy jako marynarze także w pewnym sensie uczestniczyliście w tym procesie produkcyjnym. Podpowiadaliście, konsultowaliście, pomagaliście zmieniać pewne rzeczy, które były w tym pierwotnym projekcie.
Tak, była wyznaczona grupa oficerów, podoficerów, którzy w tym brali udział. Oczywiście jesteśmy żywnie zainteresowani. To wynika trochę z naszego doświadczenia, tego, że od 2002 roku delegujemy tutaj z 13 Dywizjonu Okręty do Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa Pierwsza i mamy właściwie rokrocznie kontakty z kolegami z zagranicy. Ta społeczność jest dosyć mała, także wszyscy się znamy. Niektóre porty zagraniczne są naszymi portami macierzystymi i to nasze doświadczenie spowodowało, że wiedzieliśmy, czego chcemy.
W branży się o tym mówiło, że trochę napsuliście krwistoczni, bo właśnie wy wiedzieliście, co oni mają zrobić, a jak tego nie robili, to tam prosiliście, zwracaliście uwagę, aż w końcu udawało się doprowadzić do tego, co miało być efektem
tak,
według was.
Stocznia była bardzo elastyczna i fajnie, ja powiem tak, że od dawna nie budowaliśmy okrętów, szkoda, ale zaczęliśmy i to jest ten plus wielki dla polskiego przemysłu stoczniowego i oczywiście dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Część ludzi mówi, że mamy opóźnienie półroczne, tak? My wciąż mówimy, że jest to prototypowa jednostka. Takie choroby wieku młodzieńczego wychodzą przy tej jednostce, które na pewno przy kolejnych się nie powtórzą przy serii. Gdyby wprowadziliśmy prawie 3,5 tysiąca zmian, wiem, brzmi okrutnie w stosunku do stoczni, ale niektóre z tych zmian zajęły wiele miesięcy. Ale powiem tak, gdyby na każdą z tych zmian przeznaczyć tylko jeden dzień,
10 lat, dobrze liczę?
Tak, to prawie 10 lat opóźnienia byśmy mieli, więc tu widać, jaki był postęp tej pracy, jak ludzie na zmianę pracowali, jak byli merytorycznie przygotowani do wprowadzania tych naszych uwag. A to wszystko jest dla dobra oczywiście okrętu, dla dobra Polski i też przede wszystkim dla bezpieczeństwa załogi, bo dużo z tych uwag wynikało z takich uwag stricte związanych z bezpieczeństwem załogi.
To między innymi różnego rodzaju osłony okrętu, tak słyszałem?
Tak, tak. Wyposażony został dodatkowo w osłony balistyczne, został dodany jeden WKM na rufie, wielkokalibrowy karabin maszynowy. To w ramach naszych takich doświadczeń zagrożeń asymetrycznych przestawione zostały wyrzutnie rakiet i część sprzętu inaczej rozlokowana.
Kormoran to okręt, który po wielu, wielu latach przerwy zasili w końcu jako nowy okręt polską marynarkę wojenną, a dla was z punktu widzenia waszego dywizjonu, czym będzie przejście z 50 niemal letnich okrętów z takiej mewy przykładowej na Kormorana?
Ja powiem tak, te 50-letnie okręty są bardzo wdzięczne. Każdy z nas jest tam jakoś związany z tymi okrętami, bo większość z nas na nich służyła i wykonywała zadania i w kraju, i poza granicą. Są okręty non-stop eksploatowane.
Ale to jest trochę tak jak przejście z Syreny na Mercedesa?
No, tak, zdecydowanie tak. To są już bardzo nowoczesne systemy łączności, bardzo nowoczesne silniki, zespoły prądotwórcze, pojazdy, stacje, także no, to jest taki XXI wiek ewidentnie.
Marynarze liczą, że niszczyciel min typu Kormoran wejdzie do służby w listopadzie w 99. rocznicę odtworzenia polskiej marynarki wojennej. A teraz zmieniamy tematykę. Marynarka wojenna wciąż nie może przywrócić punktu dyżurowania śmigłowców ratowniczych w Gdyni. Powodem jest wstrzymanie lotów śmigłowców W-3 po tym, jak jeden z nich rozbił się w czerwcu we Włoszech. Przez brak zgody na wznowienie lotów nie można dokonać finalnego oblotu ostatniego z 5 remontowanych w Świdniku śmigłowców ratowniczych, a brak tego śmigłowca oznacza, że już drugi sezon letni z rzędu nie można uruchomić dyżurów w Gdyni i do wszystkich akcji ratowniczych na Bałtyku startuje maszyna z Darłowa. Potwierdza to komandor podporucznik Czesław Cichy, rzecznik Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Po awaryjnym lądowaniu śmigłowca W-3 podczas ćwiczeń we Włoszech loty na tego typu maszynach, loty szkoleniowe zostały wstrzymane. To oznacza, że nie kontynuujemy w tym momencie szkolenia od ponad 2 tygodni, jeżeli chodzi o nowy typ maszyny W-3. Wyłączona z tego zawieszenia jest jedynie maszyna pełniąca dyżur.
Brak szkoleń oznacza, że wciąż nie można przywrócić punktu dyżurowania w Gdyni, ponieważ otrzymaliście wyremontowane śmigłowce W-3, no ale żeby na nich móc pełnić te dyżury, to trzeba się najpierw wyszkolić.
Otrzymaliśmy 4 wyremontowane, zmodernizowane śmigłowce W-3. Oczekujemy na 5. śmigłowiec. I w momencie, kiedy zakończymy proces szkolenia, te śmigłowce będą mogły pełnić dyżury.
Mówi pan o tym, że tego ostatniego z 5 śmigłowców, które wysłaliście do modernizacji, wciąż nie ma. Czy to właśnie zakaz lotów stoi na przeszkodzie przed jego sprowadzeniem, czy tam wciąż jeszcze trwają prace?
Między innymi również bez odwieszenia lotów nie będzie możliwości wykonania lotów próbnych na tym śmigłowcu.
Co trzeba zrobić, aby te loty mogły zostać znów dopuszczone?
To jest decyzja komisji, która bada to awaryjne lądowanie. Po wdrożeniu zaleceń profilaktycznych zostanie podjęta decyzja. Tego się spodziewamy o odwieszeniu lotów na tych maszynach.
A czy macie jakieś informacje na temat tego, kiedy loty śmigłowcami mogą zostać wznowione?
Nie, niestety nie mamy takiej informacji.
A to oznacza, że za całą polską strefę odpowiedzialności na Bałtyku odpowiada punkt dyżurowania w Darłowie, oddalony stąd o 100 kilkadziesiąt kilometrów. Jeśli coś dzieje się na zatoce, to także stamtąd wylatuje śmigłowiec.
Dokładnie, to oznacza, że mamy nadal jeden punkt dyżurowania i nadal pełnią w nim dyżury załogi zarówno z bazy lotnictwa morskiego w Gdyni, jak i w Darłowie. Naprzemiennie są to śmigłowce typu W-3 i Mi-14 PLR.
O ile czas do lotu wydłuża konieczność startu śmigłowca z Darłowa?
Zależnie od warunków, dolot z Darłowa w rejon Zatoki Gdańskiej wynosi od 50 minut do godziny.
No i to też skraca możliwość operowania nad samą wodą, a więc wykonywania tej najważniejszej części.
Dokładnie o ten czas do lotu skraca rzeczywiście.
Załóżmy optymistycznie, że gdy loty śmigłowcami W-3 zostaną dopuszczone i ten śmigłowiec remontowany w Świdniku przejdzie te ostateczne testy i doleci do Gdyni, to czy to będzie oznaczało automatyczne uruchomienie punktu dyżurowania w Gdyni?
Punkt dyżurowania w Gdyni będzie można uruchomić po zakończeniu procesu wdrażania nowych, zmodernizowanych maszyn, po wyszkoleniu wszystkich załóg. Pracujemy nad tym, aby wznowić dyżurowanie w drugim punkcie przynajmniej czasowo.
Co to oznacza w praktyce?
To by oznaczało, że mielibyśmy jeden całodobowy punkt dyżurowania i drugi czasowy punkt dyżurowania.
Który działałby na przykład w trakcie takich najbardziej newralgicznych dni, godzin?
Bądź codziennie w określonych godzinach.
W czym te nowe śmigłowce, które no, w większości dotarły już do gdyńskiej bazy, ułatwią wam pracę wtedy, kiedy już będą mogły latać?
Przede wszystkim mają nowszy, cyfrowy system sterowania silnikami, który ma ułatwić pracę załodze, ma skrócić procedurę uruchomienia tych silników. Ale nie tylko, ma dużo urządzeń, które mają ułatwić same stricte działania poszukiwawcze. Jest to kamera termowizyjna sprzężona ze szperaczem. Jest to też system identyfikacji jednostek pływających AIS, który w momencie, kiedy będziemy lecieli na konkretną jednostkę podjąć poszkodowanego, można powiedzieć, że polecimy do niej jak do sznurku, bez etapu poszukiwania tej jednostki w rejonie.
O możliwościach śmigłowców ratowniczych zmodernizowanych do wersji W-3 WARM mówił komandor podporucznik Czesław Cichy, rzecznik Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. A już teraz w naszej flocie kolejny fragment z radiowego archiwum z 2000 roku. Wtedy do służby w polskiej marynarce wojennej weszła przekazana przez Amerykanów fregata rakietowa ORP Pułaski. Przed nami kolejna część materiału, który przy tej okazji przygotowała ówczesna redaktor Radia Gdańsk Maria Prucińska.
Wróćmy na chwilę do tamtego momentu. Dużo Polaków przyjechało do Norfolk.
Mieliśmy bardzo dużo informacji, które docierały już praktycznie od miesiąca stycznia, lutego. W lutym to już w ogóle urosło do potężnych rozmiarów. Informacje internetowe, zapytania, kiedy, co, jak.
Od rodaków?
Tak, właśnie od rodaków. W większości One docierały również i do nas, ale łatwiej było się wszystkim Polakom, przedstawicielom Polonii Polskiej kontaktować chyba ze względu na posiadanie przez ex-USS Clark własnej strony internetowej. I ta załoga amerykańska przekazywała nam te wszystkie informacje, jak wiele osób pyta, co, kiedy, o której godzinie, w jaki sposób można na teren bazy wejść, ponieważ z tym wejściem, jak to normalnie w wojsku bywa, są problemy. Także było bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Jednym z najważniejszych gości był przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie, pan Mirecki, razem z małżonką, od którego otrzymałem prezent, który w chwili obecnej znajduje się w mesie oficerskiej.
Widzieliśmy tę tablicę.
Tak, także powiewające flagi polskie wśród publiczności, która znajdowała się na molo. Również przedstawiciele właśnie floty Atlantyku, szczególnie floty Atlantyku oraz wiceminister obrony narodowej Stanów Zjednoczonych również zaszczycił nas swoją obecnością wspólnie z naszym wiceministrem.
Także... To teraz strona internetowa Clarka będzie stroną internetową Pułaskiego.
No nie, przez jakiś czas, chociaż praktycznie do dnia wyjścia nawet, czyli do 7 czerwca, dochodziły do nas informacje, jeszcze nie do wszystkich, po prostu w Stanach Zjednoczonych dotarła informacja, że już nie ma USS Clark. Także i telefony, i przez internet zapytania o różnych członków załogi, o wiele, wiele innych spraw.
To jeszcze do Was przychodzą.
Tak, jeszcze do nas docierały. Ja mam nadzieję, że tutaj będę rozmawiał z dowództwem flotylli i prosił właśnie o pomoc w tej sprawie, żeby jednak ten okręt, może i nasz niszczyciel Warszawa, jako dwa największe okręty w naszej marynarce, posiadały własne strony. Myślę, że to w dużym stopniu przybliży całemu naszemu społeczeństwu informacje o tych okrętach, bo na razie tak z wielu źródeł do mnie dociera, że po prostu nie są one pełne.
Mamy wielu hobbystów okrętowych, tak to nazwę.
Tak, zgadza się, tak zarówno tu na Pomorzu,
jak i... Świetnie zorientowani.
Można powiedzieć tak i na południu Polski.
A kolejna część naszego radiowego archiwum już za tydzień. Na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.